Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
To jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak, a moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Skowrońska, dziennikarka Gazety Wyborczej z Krakowa. Witaj, Gosiu.
Cześć, dzień dobry.
Małgosia, łączy się z nami Krakowa. Małgosia, zamiast oprócz kościoła, który jest kanwą naszej dzisiejszej rozmowy, kościoła krakowskiego, pisze też dużo o zwierzętach. Muszę wam powiedzieć, widziałem jej pieska. Marcin, no to Marcina przedstawiać nie trzeba. Marcin wiele razy był u nas gościem, też jest dziennikarzem, reportażystą dużego formatu. Jego książki to Celibat w rodzinie ojca mego. Dwa bardzo mocne tytuły, w którym Marcin się przyglądał życiu kapłańskiemu oraz relacjom, które panują u ojca Ryzyka. No warto by było, Marcin, troszeczkę uzupełnić tę książkę pewnie, bo się sporo zmieniło. Ile to już lat od książki od Ryzyku?
No, 7, 8.
A ostatnia książka Marcina Gęsiego to książka na temat wsi. Byłem u Marcina, widziałem jego psa, miśkę, widziałem koty, indyki, kury, króliki takie wielkie. No ale nie o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o no nie tak miłych rzeczach, będziemy rozmawiać o Marku Jędraszewskim, który jest animatorem tego, co się dzieje w tej chwili w Krakowie, a źle się dzieje. Marka Jędraszewskiego znaliśmy jako taką ikonę homofobii polskiej. Człowieka, który nie miał nic do powiedzenia, jak tylko to, że potrafił wyjść i obrazić na homilii mniejszości seksualne, obcokrajowców, gloryfikować ten wielki naród polski. Mówi się, że to jest sposób na znalezienie atencji, bo w świecie nauki, w tym takim kościele otwartym, w którym chciał chyba jednak być, bardzo mu nie wyszło. I teraz poznajemy jego drugą twarz, twarz szejka, który szuka dla siebie przepychu, ale też poznajemy twarz człowieka zupełnie bezwzględnego, który nie bierze zakładników, nie potrafi się dogadać, ale który walczy dookoła z księżmi. Przypominam wam i zapraszam do lektury dwóch ostatnich artykułów Małgosi Skowrońskiej. Pierwszy tekst opowiada o tym, że Marek Jędraszewski, łamiąc wszystkie możliwe przepisy, na gwałtne rety remontuje sobie takie krakowskie Castel Gandolfo, hektary ogrodu, zabytkowa kamienica i w związku z tym wyrzucił księdza z parafii, który mu tam przeszkadzał niemal z dnia na dzień. A w ostatnich dniach, nie jednego, a w ostatnich dniach dowiadujemy się, że robi również czystkę w Bazylice Mariackiej. O co chodzi? Chodzi o pieniądze czy o jakiegoś nowego człowieka? Małgosiu, jesteś tam na miejscu, powiedz nam o tym.
Chętnie opowiem, ale nie mogę nie wypowiedzieć refleksji, z którą się duszę już od tych paru sekund, kiedy mówisz. Mówiłeś o tym, że ja piszę o zwierzętach, Marcin napisał Gęsiego, w naszym życiu są zwierzęta, w życiu arcybiskupa Jędraszewskiego nie ma zwierząt. Taka krakowska anegdota, jakiś czas temu ksiądz spod krakowskiej parafii przyjechał z psem, z którym był u weterynarza gdzieś w Krakowie, coś chciał załatwić w kurii, wjechał, bo oni mają takie prawo na teren tego dziedzińca kurialnego przy Franciszkańskiej i piesek chciał się załatwić, no i nie mógł, został przegoniony. Także coś chyba w tym jest, że są ludzie, którzy lubią zwierzęta i tacy, którzy nie lubią zwierząt.
Ja myślę, że są tacy ludzie przede wszystkim, którzy lubią siebie, tak? I to im pomaga w relacjach ze zwierzętami, z innymi ludźmi. Ale Gosiu, opowiedz, co się dzieje. No to jest rzecz zupełnie niebywała, bo jak przypomnę, możemy dużo rzeczy mówić złych na temat kardynała Dziwisza, pewnie Macharski, który był cholerykiem i też no, mimo wszystko rządził twardą ręką. O Wojtyle pewnie też moglibyśmy złe rzeczy opowiedzieć, ale to, co robi Jędraszewski, przechodzi ludzkie pojęcie.
Albo do tych wszystkich rzeczy i przewin biskupów w ogóle w takiej grupie, tutaj chyba w tym przypadku dochodzi też pycha, czyli takie poczucie, że należy nam się więcej niż dostajemy od świata, czy też sami sobie wywalczymy, W związku z tym my w Krakowie chyba zaczniemy rozpisywać jakąś akcję na poszukiwanie bardzo atrakcyjnego lokum dla arcybiskupa Jędraszewskiego, który lada moment przechodzi na emeryturę. Przypomnę, że on w lipcu kończy ten wiek emerytalny. Papież Franciszek z rzadka w tym momencie przedłuża jakiemuś metropolicie urzędowanie poza ten wiek emerytalny, więc należy się spodziewać, szczególnie po tej ostatniej wizycie Marka Jędraszewskiego w Watykanie, że jednak złoży urząd. To pewnie potrwa i nie będzie tak, jak się wszyscy spodziewamy, jak pewnie większość katolików w Krakowie chciałaby. Nie odbędzie się to 24 lipca, bo wtedy oficjalnie przechodziłby na emeryturę metropolita, tylko troszeczkę później, bo te młyny watykańskie mielą dość wolno, więc procedury wybrania kolejnego metropolity troszkę potrwają. Należałoby się chyba spodziewać, że trzeba będzie wyprowadzić arcybiskupa Jędraszewskiego z Pałacu Biskupów przy Franciszkańskiej 3 gdzieś na jesieni, czyli do jesieni szukamy atrakcyjnego lokum dla arcybiskupa. Macie jakieś pomysły, panowie? Wawel? Nie wiem, co tam jeszcze. Coś może
Uczelnia brata Alberta.
Ja myślę, że Cyryl go by chętnie przygarnął, bo oni mają bardzo podobne poglądy. Tylko że Cyryl to jest cwaniak, to jest człowiek, który nosi zegarek za kilkaset tysięcy dolarów, ma jacht za kilka milionów, który podarował mu Putin. Ale właśnie dla mnie szokujące jest to, że Jędraszewski jest po prostu zwykłym materialistą, który po trupach idzie do celu. No, czy ten człowiek nie potrafi żyć normalnie, jak ci ludzie prości, do których sumień się odwołuje?
No, normalnie to jest właśnie z takim przepychem. Przecież jeśli tyle lat pracujesz, jesteś obsługiwany przez wszystkich, wszystko masz podane, o nic się nie musisz starać tak naprawdę. Wszyscy ci obsługują, a szczególnie w tych okresach, kiedy oni są biskupami, jesteś traktowany jak jakiś książę udzielny z władzą prawie absolutną na terenie diecezji. No to nic dziwnego, że oni chcą na emeryturze zachować podobny stopień życia i chcieliby mieć jakieś wygodne lokum. Wygodne lokum to nie jest tak jak w przypadku kardynała Macharskiego, jakieś dwa pokoiki w domku ogrodnika u sióstr Albertynek, ale wręcz rezydencje i pałace. Marcin pisał w dużym formacie o emeryturze biskupów. Mam nadzieję, że za chwilę nam o tym opowie, bo to w jaki sposób, na jakim poziomie żyją biskupi polscy, no to jest w ogóle nieporównywalne z taką emeryturą zwykłego polskiego, zwykłego Polaka i Polki, już nie mówiąc o takich ludziach, którzy są bardzo zaangażowani w Kościół. No to najczęściej mamy do dyspozycji, nie wiem, na emeryturze kilka tysięcy, tak, to jest wszystko, a emerytura biskupa to jest, nie wiem, kilkanaście tysięcy, 15 tysięcy, Marcin?
Zaraz Marcin na tym właśnie powie i to, co Marcin powie, a czytałem tekst Marcina, zachęcam was w ogóle do czytania dużego formatu, tam dużo dobrych tekstów, Marcina nie tylko zresztą, to jest też jednak taka konfrontacja z tym, co biskupi mówią, tak? No bo odwołują się do jakiejś takiej prostoty, do ludzi prostych, do takiego prostego życia. Mówią wręcz, że życie jest proste, że trzeba czynić dobro i tak dalej. Oczywiście Jędraszewski już takich kazań nie opowiada, bo on nie potrafi już takich kazań opowiadać. On potrafi na jakichś, nie wiem, targach gospodarczych mówić na temat arcybiskupa kardynała Pela i po prostu no, przynudza na temat właśnie tych swoich i daje upust tym swoim homofobicznym poglądom, które prawdopodobnie ukrywają jakąś jego ciemną stronę. Natomiast Marcin, opowiedz, no bo z tego, co ja czytałem, to jest nie tylko jakaś emerytura, ale tam mnóstwo dodatków jest. Gdybyśmy to przeliczyli na jakiś materialny wymiar, no to wychodzi chyba kilkadziesiąt tysięcy.
Pojechałem zobaczyć proste życie emeryta Głudzia, który mieszka na Podlasiu. Mieszka w pięknej willi. Ma mnóstwo ziemi, hoduje owce, hoduje Daniele. No i zawiozłem mu taki prezent, dar z mojego mini gospodarstwa, słoiki ogórków kiszonych. No przywitał mnie, to była jakaś godzina 10 chyba, jeśli się nie mylę, w szlafroku. tłumaczył, że czeka na masażystę, ponieważ ma problemy ze zdrowiem. No i ten biskup Głódź żyje sobie spokojnie na Podlasiu w tej swojej rezydencji. Zresztą ma dwie takie rezydencje w tej samej wsi. Jedna jest takim jakby muzeum, gdzie są jego obrazy, jakieś tam dzieła sztuki, tak to nazwijmy, a druga rezydencja no to tam, gdzie mieszka i tam, gdzie hoduje te owce i Daniele. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że może żyć wystawnie, może mieć nawet kilka takich ekskluzywnych domów, dlatego że ma sowitą emeryturę, a na tą emeryturę składa się jego emerytura wojskowa plus emerytura z kurii. Bo emerytura każdego biskupa to są takie, bym powiedział, trzy składowe. Pierwsza emerytura to jest ZUS-u i ona jest, jak się domyślam, próbuję to zbadać teraz TVN, dziennikarz z TVN-u. ZUS niechętnie udziela tych informacji, ale wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza składowa to jest około 10 tysięcy złotych. Druga składowa to jest biskup z kurii co miesiąc dostaje emeryturę również i to są pieniądze minimum 10 tysięcy złotych. Czyli mamy już 20 tysięcy miesięcznie.
Z kurii też jest w gotówce, tak?
Tak, z kurii jest w gotówce, tak. Natomiast oprócz tego z kurii idą jeszcze pieniądze na prąd, gaz, jedzenie, leki, rozumiem, że masażystę, idą pieniądze na gosposie, na ogrodnika, na utrzymanie rezydencji, w której mieszka biskup, czyli łącznie właściwie biskup miesięcznie dostaje coś ze 40 tysięcy, jakby to podsumować.
Dlaczego on jeszcze kobiet nie przyjmuje?
Słuchajcie, jeden człowiek, jeden emeryt, tak? Myślę, że to jest te 40 tysięcy, to łącznie tego będzie.
Ale jest pytanie takie też, jeszcze przy Marcinie, przy tobie się zatrzymam, bo będę chciał za chwilę wrócić do Krakowa. No, Głódź, to Szymon Jadczak, zdaje się, z wirtualnej Polski ustalił, no posiada nieruchomości, w których sam mieszka i jest jakieś muzeum, ja nie wiem, czy to muzeum można zwiedzać tak na marginesie, i to jest wartość około kilkunastu milionów złotych. No wiemy, że dużo Głódź przepił pewnie, no bo on lubił się zabawić. Jest pytanie takie, skąd taki Głódź, skąd taki biskup kasyna, który w środku lasu wybudował sobie jakiś pałac. Marcin, skąd oni mają pieniądze, powiedz mi, kilkanaście milionów złotych? No powiem ci, że...
Znaczy, no cóż, no Kościół nie jest opodatkowany, przychody w Kościele są tajemnicą Kościoła i właściwie na to pytanie no trudno jest odpowiedzieć, skąd biskupi mają pieniądze, bo nie muszą się z nich rozliczać. Ja myślę, że przede wszystkim z ofiar ludzi, przede wszystkim też z jakichś nieruchomości. Jako biskup diecezjalny, każdy biskup diecezjalny ma niesamowite możliwości do czerpania korzyści, czy to ze swojej posługi, tak to nazwijmy. Ja słyszałem o biskupie kiedyś taką historię od byłego księdza, który pojechał ze swoim proboszczem prosić pewnego biskupa ważnego w Polsce o to, by przyjechał do parafii na bierzmowanie. No i weszli do kancelarii tego biskupa, biskup po jednej stronie stołu, wikary z proboszczem po drugiej, nagle proboszcz wstaje, wręcza biskupowi walizkę, w której były pieniądze, nagle ta walizka upada, jakoś tak sobie podawali, że ona upada na podłogę, otwiera się, rozsypują się banknoty i ten wikary, biskup i proboszcz rzucają się na podłogę i zbierają na klęczkach te banknoty, a wikary stoi nad nimi i po prostu to chyba wtedy podjął decyzję, że on odchodzi z tego interesu. I to było około 100 tysięcy złotych, tak twierdzi ten były ksiądz. Więc te 100 tysięcy nigdzie nie zostało zaksięgowane, domyślam się. Na pewno nie w tym systemie skarbowym, tak? Więc myślę, że to są tak duże pieniądze, że nawet sobie nie wyobrażamy, jak duże, które przechodzą przez Kościół. No i to jest odpowiedź na twoje pytanie chyba.
No to jest też to, o czym pisze się, o tym, że biskupi handlują parafiami, że taki Głódź nie był jakimś wyjątkiem, że oczekiwał kopert stojących za tak zwane kuwejty, czyli bogate parafie, na których można było zarobić. Ten test kompetencji duszpasterskich nie miał żadnego znaczenia, tylko to, ile taki proboszcz może zapłacić tak naprawdę takiego haraczu, a może nawet jakieś łapówki. To jest też elegancki sposób na wręczenie łapówki przez proboszcza, który wita jakiegoś biskupa, żeby no jakoś tak bez jakiegoś napięcia spoglądał na niego w przypadku jego jakiejś słabości. Natomiast no jeśli w Gdańsku były kuwejty, to Bazylika Mariacka no to jest czyste złoto. To jest chyba crème de la crème. To jest chyba jednak najbogatsza parafia w Polsce. Powiedz nam, Małgosiu, trochę na temat tej parafii. Czym ona dysponuje, żebyśmy sobie to jakoś uświadomili. I powiedz nam może też, jak wygląda teraz układ sił w Kurii Krakowskiej. Czy tworzy się jakaś opozycja? Co się stało z ludźmi Dziwisza? Bo zdaje się, przez te lata, kiedy był Jędraszewski, to wszystko dość mocno się pozmieniało.
Zacznijmy od takiego uporządkowania, bo nie wszyscy znają dokładnie tę sytuację krakowską. Otóż, tak jak już powiedziałam, arcybiskup Jędraszewski szuka lokum na emeryturę dla siebie. Pierwsze lokum to jest zabytkowa plebania, w zasadzie rezydencja w parafii świętego Floriana. Budynek jest remontowany, albo raczej oficjalnie nie remontowany, ale wiemy, że tam się prace toczą, ponieważ napisaliśmy o tym remoncie. Oni się musieli postarać o zgodę konserwatorską, bo tego rodzaju budynek nie może być remontowany bez zgód konserwatorskich. On jest wpisany do Małopolskiego Rejestru Zabytków. Tamten remont został wstrzymany, więc trzeba na gwałt szukać jakiegoś innego lokum. Najbogatszą rzeczywiście, tak się mówi, no nikt chyba tego nie policzył jeszcze, ale biorąc pod uwagę to, że praktycznie ścisłe centrum Krakowa to są kamienice należące do kościoła, przede wszystkim do parafii mariackiej. Parafia mariacka ma na przykład hotel. No oczywiście jest parafia mariacka, opiekuje się też naszym zabytkiem, czyli Bazyliką Mariacką, która przyciąga mnóstwo turystów zagranicznych. Tam się rzeczywiście może ludzi przelewa, oczywiście za opłatą. Bazylika została w ostatnim czasie ogromnym nakładem finansowym środków europejskich i polskich wyremontowana. I do tej, przy Bazylice należy do parafii również prałatówka. To jest taki wczesnobarokowy budynek na rogu Placu Mariackiego, jedyny w Krakowie wczesnobarokowy budynek na rogu Placu Mariackiego i ulicy Szpitalnej. I tam mieszka jeszcze do soboty, do 11 maja przynajmniej, a zaraz wytłumaczę, dlaczego ta data, ksiądz Dariusz Raś, to jest zaufany człowiek kardynała Dziwisza. Jego były sekretarz, jak sięgniecie głęboko pamięcią, jak się Dziwisz sprowadził do Krakowa po śmierci Jana Pawła II, był taki moment, że wszyscy myśleliśmy, że to tak będzie już troszkę inaczej, że bardziej światowo, i przez sekundę było. Powstał nawet taki list, w którym kardynał Dziwisz upomina biskupów, żeby zająć się sprawą Radia Maryja. Nie wiem, czy przypominacie sobie taką
sytuację. Tak, był list taki. Tak,
to był taki dość ostry w wymowie list, który oczywiście kardynał nie przewidział reakcji swoich kolegów. Został tak naprawdę zdeptany, wyciszony i w ogóle sprawa się zakończyła. Natomiast Za tym listem stało dwóch ludzi, czy ksiądz Dariusz Raś i ksiądz Robert Nęcek, którzy wtedy mu doradzali, byli jego takim zapleczem medialnym. Wówczas młodzi księża z dość otwartymi głowami, wykształceni na świecie, których irytowało to upolitycznienie Radia Maryja. No ale to się oczywiście szybko skończyło, sprawa Radia Maryja została wyciszona, panowie w swoich karierach kościelnych różne rzeczy robili, a ksiądz Dariusz Raść, który jest aktualnie bohaterem wojny z metropolitą krakowskim Markiem Jędraszewskim, został proboszczem Bazyliki Mariackiej, czyli tejże parafii najbogatszej Polsce. No i wracamy, przepraszam, że tak za wiele to tłumaczę.
Dobrze, bardzo dobrze.
Ale tutaj rzeczywiście tych wątków jest dużo i one się zazębiają i trzeba znać tę historię, żeby wiedzieć, z czego to wynika. I teraz kurii zależy na przejęciu tej parafii, raz ze względów finansowych, a dwa, i to już nie jest moja teza, to jest teza wiernych z tej parafii, potwierdzona oficjalnymi dokumentami. Otóż Rada Parafialna, która nie chce odwołania proboszcza, a tego właśnie chce arcybiskup Jędraszewski, chce się pozbyć Rasia stamtąd, jednocześnie przejmując tą kamienicę, prałatówkę, w której pięknie zresztą wyremontowaną, z XVII-wiecznymi freskami. Nawet metropolita lubi takie klimaty. Ma być złote, a skromne. Tak to było, tak? Właśnie. W razie Rada Parafialna ujęła się ze swoim proboszczem i w oficjalnym liście piszą wprost, że kontrola, która trwała w Bazylice Mariackiej i w Parafii Mariackiej, która miała wykazać podobno szereg nieprawidłowości, to jest jakiś pic na wodę, nad tą kontrolą czuwał człowiek, który jest skonfliktowany z księdzem Rasiem, a jest w tym momencie chyba najpotężniejszą personą w archidiecezji, czyli ksiądz Łukasz Michalczewski, który był wikarym w Bazylice Mariackiej. I nie będę wam teraz cytowała wprost, ale piszę o tym w tym swoim tekście. Rada Parafialna pisze, że konflikt jest o mieszkanie. Otóż ksiądz Michalczewski chciał powiększenia swojego mieszkania o część rezydencjalną, chciał mieć salonik. Raz się na to nie zgodził, rozstali się panowie w jakimś gniewie, po czym Michalczewski wędruje do kurii, robi tam błyskawiczną karierę, jest w tym momencie prawą ręką rzeczywiście arcybiskupa Jędraszewskiego. I tenże Michalczewski robi kontrolę w Bazylice Mariackiej, która wykazuje, nie wiem, brak protokołów zliczenia waluty. No wyobraźcie sobie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, ja nie widziałam, żeby jakikolwiek proboszcz robił po ofierze, nie wiem, niedzielnej protokoły zliczenia stacy, nie? Albo kolejny zarzut był taki, że nie dostali zgody kurii na remont ołtarza Wita Stwosza, a pieniądze poszły ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Swoją drogą ksiądz Łukasz Michalczewski jest członkiem tegoż stowarzyszenia. Dawno przyjęty, więc zawiłości jest tutaj dużo. Generalnie chodzi o to, kto przejmie ten majątek i to dość spory. Dlatego chcą się pozbyć księdza Rasia, który wedle Rady Parafialnej działa bardzo dobrze i ludzie są z niego bardzo zadowoleni, co się rzadko zdarza, jak wiecie, w Polsce. Nie zawsze się katolicy są zadowoleni ze swojego proboszcza. Ale kamieniczka jest ładna i samo otoczenie... Upaj sam arcybiskup potrzebuje dobrego lokum, no więc stąd te wszystkie zawirowania.
Tak sobie słuchałem ciebie i pomyślałem sobie, że no, taka wojna w gangu trochę. No i taka też, nie wiem, czy na czele stoi raz jakiejś wojny, myślę, że to jest taka wojna obronna bardziej. A ten Michalczewski, to jak zrozumiałem, to jakiś taki raniony jelonek, który poszedł do...
Bizon, to już nie jest jelonek, to już jest bizon. Nie wiem, czy oczywiście ta skóra bizona z niego nie spadnie, natomiast w tym momencie jest to rzeczywiście człowiek, który ma niebywałą władzę w archidiecezji krakowskiej i zarządza niebywałym majątkiem. Jeśli mam wymienię wam tylko jego funkcje, które on pełni, no to rzadko się zdarza, że ktoś skupia taką władzę, bo oprócz tego, że jest że jest rzecznikiem Jędraszewskiego, czyli jego taką naprawdę najbliższą osobą, to pełni funkcję ekonoma archidiecezji krakowskiej, członka Rady Kapłańskiej, członka Rady Duszpasterskiej. To są takie rady, które naprawdę wiele mogą. Jest komisarzem Arcybractwa Miłosierdzia i to jest bardzo ciekawe, bo to jest też bractwo świeckich, które zarządzało bardzo dużym też majątkiem, mają też kamienice na rynku i do tej pory było rzeczywiście w zarządzie świeckich. Odkąd Michał Czeski działa mocno przy Jędraszewskim, to bractwo zostało przejęte przez kurię i kuria ma już nad nim bezpośredni nadzór. Opisywaliśmy w Gazecie Wyborczej w Krakowie taką sytuację, że taka księgarnia muzyczna Kurant, która jest na rynku od wielu, wielu lat, jak wiecie, księgarnie to towar deficytowy w dzisiejszym świecie, nie chcemy, żeby nam krakowski zamienił się w jakieś takie absolutne centrum turystyczne, więc zależy wszystkim, władzom miasta i nam mieszkańcom, żeby takie miejsca się pojawiały. A ponieważ kurant był w kamienicy kościelnej, no to ma problemy, ponieważ przejęte przez Michalczyskiego Arcybractwo Miłosierdzia, no żąda od nich jakichś stawek absolutnie kosmicznych. Wszędzie są podwyżki, wszędzie jest ustawianie swoich ludzi, więc to Arcybractwo Miłosierdzia to jest naprawdę potężna władza finansowa również. I to nie jest koniec funkcji tego duchownego krakowskiego, ponieważ jest też kapelanem Komendy Wojewódzkiej, członkiem zespołu przygotowującego uroczystości archidiecezjalne, jest prezesem zarządu spółki prawa handlowego FR3. To jest spółka, która powstała po Światowych Dniach Młodzieży i z moich informacji wynika, że oni w tej spółce tworzą taki holding, który ma zarządzać nieruchomościami należącymi do Kościoła Krakowskiego, bo stowarzyszeń i różnych takich formacji świeckich, które mają ten majątek, jest sporo, a kurii zależy na tym, żeby to przejąć. No i ksiądz Michał Czeski, to już wspominał, jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, czyli to jest takie gremium, które decyduje o tym, jakie zabytki po kolei będziemy w Krakowie remontować. Więc jak władza jest...
Jak ciebie słucham, to jestem na bieżąco, bo kolejny raz oglądam Rodziny Bodziów. Naprawdę polecam, nie będę reklamował, na którym streamingu to leci. No tam panowie się truli, przekupywali na konklawę, no były trucizny, zatrute strzały, morderstwa i tak dalej. No truć się już nie trują. Natomiast rzeczywiście te wojny dwóch dworów, tak Marcin, to jest niesamowite. Ja się cieszę tak naprawdę, oczywiście to jest dramat Kościoła Krakowskiego, ale ja się cieszę, że my w końcu to widzimy, bo żyjemy w takim przeświadczeniu, że Kościół jest jakąś jednością, a okazuje się, że to nie jest tak, że oni się kłócą o jakieś kwestie doktrynalne, związane z jakąś wykładnią dotyczącą tego, jak mamy żyć, ale kłócą się, Marcin, o kasę po prostu.
Ale muszę wam powiedzieć, że to, co dzieje się na samej górze, dzieje się też na samym dole, to znaczy mam na myśli parafie, różne parafie w Polsce. Naprawdę mało znam parafii, a kiedyś znałem ich bardzo wiele, gdzie proboszcz z wikarym żyliby w zgodzie. Bardzo często jest to wojna właśnie o kasę, bo proboszcz sobie bierze więcej, wikaremu mniej daje kasy i to, co tutaj Gosia opowiadasz na samej górze, tak? No to naprawdę wiele parafii, wielu proboszczów z wikarymi drze koty. No, chodzi o pieniądze. Znaczy, muszę wam powiedzieć, że właśnie wydaje mi się, że tam na samym dole jest coraz mniej tych pieniędzy, dlatego że no, jest coraz mniej ludzi w kościele. Kwestia religii w szkole no jest pod znakiem zapytania. Pewnie religia będzie, ale te godziny są zmniejszane. To też się jakoś tam odbije na pensji katechetów. Nie bez powodu łączone są parafie, tak? Bo plebanie już nie są w stanie siebie utrzymać, więc wiem, że tam w Poznaniu kilka parafii już zostało połączonych. żeby przetrwać. No, słyszycie, czytacie, ile seminariów duchownych już zostało zamkniętych, bo brakuje też księży, to jest jakby druga strona medalu. Więc są zmiany, to znaczy na samej górze tych pieniędzy nie zabraknie. One będą, to są właśnie pieniądze z całej diecezji, z datków wiernych, z nieruchomości kościelnych, więc góra się wykarmi. Natomiast na dole jest już ciężko. To nie jest tak jak w latach 80., że proboszcz naprawdę mógł sobie na bardzo, bardzo wiele pozwolić. Oczywiście są nadal parafie, gdzie tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale ten rozstrzał jest naprawdę spory. Od parafii, gdzie brakuje na wszystko, do parafii, które opływają w złoto.
No chciałem o tym powiedzieć, dlatego że kiedyś było takie powiedzenie, że za mundurem panny sznurem, za sutanną panny bandą, ale myślę, że rzeczywiście księża już nie są takimi dobrymi partiami, bo mamy takie zjawisko latynizacji w kościele, to znaczy takiego rozwarstwienia. No bo z jednej strony słyszę tutaj, jak Małgosia opowiada o jakimś, nie wiem, hektarowym ogrodzie, o freskach, o barokowych kamienicach, a z drugiej strony słyszę też i znam takich księży, którzy rzeczywiście no, mówią, że jak nie będą mieli tego etatu, żeby no, otrzymywać pensum też z tytułu nauczania religii, no to może być naprawdę bardzo źle. I to będzie ciekawe zjawisko. Uważam, że no, może dojść do pewnej jakiejś takiej konfrontacji między tą górą a dołem, bo ja przypomnę, że duże takie bunty w kościele, to jest między innymi XVI wiek, reformacja, były związane właśnie z tym, że no kupowano urzędy, że było takie powszechne zepsucie. Natomiast chciałbym z wami porozmawiać na temat tego, jak wygląda teraz dwór krakowski, jakie są rokowania. Czy wy macie jakieś typy, kto po Jędraszewskim może przyjść? Czy coś się na ten temat mówi? Czy to będzie ktoś nowy, kto zrobi porządek? Czy to będzie raczej po prostu kontynuacja? Ja przypomnę, że kardynał Dziwisz no, ma bardzo silną grupę ludzi, którzy wiele mu zawdzięczają no, w Kościele w Polskim. To jest kardynał Nycz. W prywatnej kaplicy, którego był święcony na diakona, no nie wiem jak powiedzieć, sekretarz, tak? Kardynała Dziwisza w takiej bardzo okazałej uroczystości. To jest kardynał Ryś, który nigdy złego słowa na Dziwisza nie powiedział. Piotr Studnicki, który mówi się jest takim okiem Dziwisza u Polaka, co on tam robi w tych sprawach związanych z pedofilią. No jest pytanie, czy Jędraszewski zabiega już o to, żeby ktoś był, kto będzie kontynuował tą politykę, czy tam już ktoś inny się pojawi na horyzoncie. Gosiu, ty jesteś blisko Krakowa, czujesz teren. Co się mówi na Krakowie? Co mówi Krakówek?
To będą spekulacje, bo z jednej strony są oczywiście kandydatury, które tutaj w Krakowie byłyby mile widziane. To jest oczywiście cały czas sentyment do księdza, do kardynała Rysia i część tego tak zwanego kościoła otwartego, który w Krakowie jeszcze się w jakichś resztkach ostał. Rzeczywiście chciałaby powrotu. No, wydaje się, że jest to już niemożliwe. Zresztą to, że został kardynałem, mówi się w Krakowie też, że to będzie oznaczało w jego przypadku karierę watykańską za chwilę, więc nie ma mowy, żeby wrócił do Krakowa, więc tu możemy spisać ulubieńca krakowskich katolików już na straty. Oczywiście jest tak, że Marcin, mam nadzieję, że to potwierdzisz, że aktualny biskup ma wpływ na te osoby, które mogą kandydować i wśród których będzie wybierał papież, jeśli chodzi o biskupstwo. Prawda? Jest tak, że rzeczywiście to jest tak, że on może wskazać kogoś, nuncjuszowi, nuncjusz przesyła to do Watykanu, to się zawsze w jakichś tam uzgodnieniach robi i oczywiście, że się pojawiają na tej giełdzie jakieś nazwiska, Ostatnio na samej górze i mówi się, że tutaj i kardynał Dziwisz, i arcybiskup Jędraszewski, którzy tak żyją obok siebie w takiej pozornej zgodzie, ale nie ma między nimi jakiejś wielkiej miłości i współpracy, to tu w tej sferze się dogadali i jeden i drugi już chciałby, żeby Oder, przypomnijcie mi, jak biskup Oder ma na imię, Stanisław? Nie, nie pamiętam w tym momencie.
Nie pamiętam.
Aktualny biskup Gliwic, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Bardzo młody, jeśli chodzi o hierarchię, człowiek. I jeden i drugi chętnie by go tutaj widzieli. Kardynał Dziwisz chyba dlatego, że widzi w nim takiego kontynuatora tej swojej linii, czyli mówiąc metaforycznie, pucowania pomników Jana Pawła II. A arcybiskup Jędraszewski nie widzi w nim zagrożenia dla tych ludzi, których on już ustawił, i dla siebie samego, bo wiadomo, że on dożyje swoich dni na terenie archidiecezji krakowskiej, bo takie jego prawo, archidiecezja krakowska będzie go utrzymywać na tej emeryturze, dokładnie z tym, o czym mówił Marcin. Więc tutaj się wydaje, że jest jakaś zgoda obu panów, więc to nazwisko zapewne się pojawi wśród tych, które zostaną wysłane do Watykanu. I mówi się też, nie wiem na ile to jest realne, ale rzeczywiście powtarza się to dość często, że mógłby tutaj przyjść na taki emeryturę watykańską, ale taką mocno, mocno pracującą, kardynał Krajewski.
No to też słyszałem.
Który podobno nie ma mocnych notowań w tej chwili już. I szuka sobie też takiego miejsca, a lubi do Krakowa przyjeżdżać, ma tu sporo przyjaciół. Jest stosunkowo młodym człowiekiem, biorąc pod uwagę właśnie wiek biskupów, więc nazwisko też się tutaj pojawia.
A ty, Marcin, jak myślisz?
A nie wiem, powiem szczerze, jakoś tutaj zastanawiam się, Gosia, nad tym, co powiedziałaś, że urzędujący, odchodzący ma wpływ na, może mieć jakiś wpływ na wybór następcy, bo to by oznaczało, że co, że Dziwisz jakoś wskazał Jędraszewskiego?
Nie, niekoniecznie. To zawsze jest pewnie jakaś tam wypadkowa. Na pewno nie wskazał Jędraszewskiego. Ostatnio.
Kto wtedy był wymieniany, pamiętasz może? Jak Dziwisz odchodził?
No Ryś na pewno.
No właśnie, Ryś, tak. To są trzy nazwiska, które nuncjusz wysyła do Watykanu, i spośród tych trzech nazwisk wybiera papież, jak rozumiem, nie osobiście tylko, albo rzadko osobiście.
Obecny pomocniczy zakonnik, przypomnij mi nazwisko.
Muskus.
Ach, tak. To byłaby dla Krakowa też dobra wiadomość, ponieważ w Krakowie on jest bardzo lubiany, mocno skonfliktowany z arcybiskupem Jędraszewskim, oczywiście w taki sposób nieoficjalny, ponieważ prowadzą zupełnie oddzielne życia, i nawet widzę, że biskup Muskus stara się nie bywać tam, gdzie bywa arcybiskup Jędraszewski. To rzeczywiście Bernardyn, wykształcony w Kalwarii Zebrzydowskiej, znający dobrze Kraków i słynny z takich akcji promocyjnych, że na przykład wynajmie się do pracy. Dobrze, sporo działa na polu takim charytatywnym. I ma bardzo...
Ma szansę?
Nie.
Znaczy, nie, nie ma.
Że nie, że to jest, że to niestety, on jest postrzegany jako liberał w episkopacie, więc ta jego kandydatura na pewno zostanie od razu utrącona. To są takie swobody.
Ale działa tak trochę z duchem Franciszka, trochę tak są sobie podobni.
Tak, no tylko wiesz, pytanie zawsze, na ile to dociera do Franciszka, bo nie wiem, jakie wy macie wrażenie, ale mam wrażenie, że my jesteśmy tak skoncentrowani na tym katolicyzmie polskim, nam się tak wydaje, że jesteśmy tak ważni na tej mapie katolicyzmu światowej, a po czym się okazuje, że my to tak naprawdę w ogóle nie mamy znaczenia.
Znaczy, no nie mamy żadnego istotnego teologa, który byłby tłumaczony w Polsce. No ta akcja arcybiskupa Godneckiego, który chciał uczynić Jana Pawła II doktorem Kościoła, on zbierał nawet jakieś podpisy, w ogóle kompletnie nikt tego nawet nie skomentował, bo z Janem Pawłem II Kościół powszechny ma olbrzymie kłopoty w tej chwili, ale to temat jest na osobną dyskusję. Ja mam wrażenie, że Franciszek w ogóle nie jest zainteresowany Kościołem polskim, on tego Kościoła nie rozumie. On tutaj w zasadzie nie bywa, tak? Nie wypowiada się na temat tego Kościoła. Nie słyszymy o jakichś wypowiedziach, o tym, żeby on spoglądał, był zainteresowany tym. Myślę, że wie tyle, co mu powie kardynał Krajewski. Rzeczywiście on jest już taki bliski Franciszkowi. Jak mówiłeś, że kardynał Krajewski lubi bywać w Krakowie, to sobie przypomniałem, że kiedyś przyleciał tutaj, nocował w jakiejś noclegowni i przypadkowo tam kilkudziesięciu dziennikarzy było. To też takie trochę pokazuje, jak ten kardynał działa. Przypomina mi się taka scena w Rodzinie Bodziu właśnie, kiedy ten papież skompromitowany Mikołaj czeka na Francuzów, na króla Francji. No to jest człowiek, który żyje po prostu, no to jest hedonista czystej wody. I kiedy ten król przychodzi, on się przebiera w habit franciszkański. Ten król jest taki poruszony właśnie tym, że on jest takim skromnym człowiekiem. Można by mówić o tym jeszcze dużo, chciałbym już powoli kończyć i dziękuję wam w ogóle, że jesteście tutaj. Natomiast mam takie pytanie, bo z tekstów twoich, Małgosiu, przewija się taki komentarz dość gorzki jednego z krakowskich katolików, tak, już nie pamiętam nazwiska, który mówi o tym, że to takie smutne jest, że księża z otwartą przyłbicą nie mają takiej siły, żeby no jednak stanąć po stronie pewnej przyzwoitości, tak? Ja wiem, że zaraz powiecie, że można ich tam przenieść, tak jak teraz słyszę Rasi, na jakąś wioskę idzie do jakiegoś biurkowa wielkiego, mówiłaś. Natomiast zastanawiam się, bo to chyba już nie jest tak, że można wszystkich księży, którzy się sprzeciwią, gdzieś tak zignorować, uciszyć, a może to jest tak, że tak naprawdę tych księży niezadowolonych z tego, no to jest kilku tak naprawdę, może kilkunastu, a cała rzesza tych wszystkich kanoników, infuatów, prałatów, proboszczów i wikarych, naprawdę tak to ma gdzieś, chce po prostu mieć jakąś spokojne życie, no i po prostu są zwykłymi hipokrytami.
Ten bunt rośnie. Cała struktura kościelna niestety powoduje chyba od samego początku, od seminarium, takie łamanie charakteru. Znaczy tam nie można wyskoczyć z czymś, bo albo się wylatuje, albo się dostaje jakieś rzeczywiście jakąś taką ścieżkę kariery, która nie zaprowadzi wysoko, a umówmy się, to też są ludzie, którzy mają ambicje, którzy też chcą jeździć po świecie, chcą się kształcić.
Którzy mają rodziny też, nie?
No niektórzy tak. Dobrze, jeśli byliby wierzący. Ostatnio słyszałam od znajomego księdza, mówi, słuchaj, ile jest tych niewierzących księży, to ja już nie wiem, bo coś odwrócę, to jakiś niewierzący. I on właśnie, że...
Jest wśród duchownych w Polsce frakcja silna ateistów pewnie.
Tak, tak. Możliwe.
Myślę, że wśród biskupów również.
Tak. Również. I on właśnie, ten mój znajomy ksiądz mówi, że zawsze jak już musi z kimś współpracować, to sprawdza, czy na pewno ten ksiądz jest wierzący.
Mnie kiedyś powiedział znajomy ksiądz, że jego biskup na pewno jest ateistą, że on wątpi, żeby wierzył.
No, tak, któryś z Ludwików, już nie pamiętam który, jak nominował, bo kiedyś tak to wyglądało, czy okazało się, że biskupem Paryża będzie pewien duchowny, powiedział, że to jest lekka przesada, bo biskup Paryża powinien przynajmniej być człowiekiem, no, który wierzy w Boga. Ale wrócę jeszcze do tych księży. Marcin, no też obracasz się w tym środowisku, może nie tak mocno jak kiedyś, ale kontakty jakieś masz. I to jest pytanie takie, no skąd się bierze, tylko nie chciałbym, żebyś mówił o tych rzeczach, które wiemy, że no to jest władza, hierarchiczność, że no księża nie mają możliwości w zasadzie działania w jakimś ruchu oddolnym, ale czy oni jakoś, nie wiem, nie zależy im na tym, no przecież, no wiesz, no mamy dużo wszyscy takich znajomych księży, którzy nam rzucają jakieś tematy, incognito nam dużo dają informacji i tak dalej, ale no czemu oni sami jakoś się nie zorganizują?
Znaczy powiem chyba coś przykrego, bo wydaje mi się jednak, że większość księży idzie z tym nurtem kościelnym, to znaczy oni myślą tak jak ich biskupi. To nie jest tak, że jest zły biskup i 99% cudownych, mądrych, biednych księży. To są żołnierze biskupów, tak? Jest jakaś grupa, ale myślę, że to jest grupa w mniejszości, grupa, która nie zgadza się z tym wszystkim, która jest otwarta na świat, ale to nie będzie większość. Dlatego jakoś zawsze mam problem, jak się mówi o uciśnionych księżach, bo wydaje mi się, że to naprawdę jest niewielka grupa. Reszta czuje się dobrze w tym miejscu, gdzie jest, z takim biskupem, jakiego ma. I chyba tyle. Natomiast ci uciśnieni, tak jak obserwuję, oni często odchodzą po jakimś czasie. Chociaż mam problem też ze słowem często, bo tutaj trzeba było chyba jakieś badania zrobić. Może profesor Baniak kiedyś wróci do tych swoich badań.
Profesor już nie żyje już niestety. Profesor
już nie żyje.
Tak,
niedawno. Oj, to nie wiedziałem. To przykre. Tak. Mam nadzieję, że jakiś podobny jemu wróci do badań nad księżmi i trzeba by było jakoś solidnie przestudiować faktycznie. Niestety kurie ukrywają wiele danych. Jakieś próbowałem się dowiedzieć chyba z Instytutu Statystyki Kościoła na temat kwestii celibatu, porzucania stanu. Niczego się tam nie byłem w stanie dowiedzieć. Nie wiem, po co ten instytut istnieje. A kuria nie ma żadnego...
Komunikantes i komunikantes, tak? Czyli liczenie, kto wchodzi do kościoła i kto przyjmuje komunię. No, cały duży instytut.
Tak samo jak próbowałem się dowiedzieć w sprawie pedofilii w każdej diecezji właściwie. Każdą diecezję zapytałem, jakie to są liczby, oni nie udzielają takich informacji, tak? Więc wracając do swojego pytania, myślę, że większość księży dobrze się czuje tam, gdzie jest.
Aha, no dobrze, no to nic.
Ja wam tylko opowiem o tych przejawach buntu, bo rzeczywiście zgadzam się z Marcinem, że to jest jednak mniejszość i to taka mocna mniejszość. Nie ma rzeczywiście badań statystycznych. Wypisałam o bojkocie arcybiskupa Jędraszewskiego w Krakowie. No to oczywiście musiałam ukrywać też tożsamość tych księży, bo taki był warunek w ogóle tego, że oni ze mną porozmawiali. Tak. Natomiast te przejawy buntu, jak tak się na nie popatrzy, to są dość śmieszne. No to jest założenie zegara internetowego, który odlicza czas do emerytury. To jest tworzenie jakichś prześmiewczych psalmów, które potem się wypuszcza na YouTube'a. Tak jak jeden z księży, który był właśnie bohaterem tego tekstu, mówił, że listy pasterskie daje do odczytania najbardziej jąkającemu się lektorowi.
Więc... No takie to...
Jeszcze chciałem dopowiedzieć a propos taka historyjka zakonnic, bo księża, rozmawiamy o księżach, ale jeszcze przecież mamy zakonnice. Robiłem niedawno taki temat, nie tak niedawno, parę miesięcy temu, bo przed zeszłymi wakacjami do Gazety Wyborczej o wakacjach duchownych. Jak wakacje spędzają księża, jak wakacje spędzają zakonnice. To było tuż przed wakacjami i napisałem do bardzo, bardzo wielu zakonnic, do bardzo wielu zgromadzeń zakonnych z prośbą o wydelegowanie siostry, która by opowiedziała o swoich wakacjach. Zgodziła się tylko na te kilkadziesiąt, bo to pewnie było z 30 maili, na te kilkadziesiąt maili jedna zakonnica tylko się zgodziła. I odpowiedzi były straszne. Nie rozmawiamy z Gazetą Wyborczą. Po zweryfikowaniu pana działalności dziennikarskiej doszłyśmy do wniosku, że nie będziemy współpracować z panem. takie odpowiedzi były.
Trzeba wam powiedzieć, że na Uniwersytecie Papieskim powstał chyba to doktorat, nawet nie praca magisterska, tylko doktorat, o tym, jak dziennikarze Gazety Wyborczej opisują Kościół. Marcin, jesteś tam też cytowany, ja również.
No to pięknie,
jedno ze zgromadzeń, czy tam przedstawicielkę, siostrę jakąś tam, sekretarz, zapytałem, czy ma siostra na myśli wszystkie moje publikacje dotyczące ujawniania pedofilii w Kościele? Nie dostałem już odpowiedzi na to pytanie. To jest straszne, naprawdę to jest straszne.
Ja mam ten sam problem, jak próbuję się oficjalnie dowiedzieć czegoś z krakowskiej kurii. Oficjalne zapytania są ignorowane. Czy żadne prawo prasowe tu nie jest przestrzegane, bo nie chcieli komentować, to zawsze w takich sytuacjach odmawiamy komentarza. Po prostu wczoraj wysłałam e-maila i SMS-a i rzecznik nie raczy odpowiedzieć na 3 poprzednie maile dotyczące rezydencji również nie, ale przepraszam, raz mi odpowiedział ostatnio, jak napisałam o tym, że arcybiskup Jędraszewski nie weźmie udziału w pogrzebie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i że informacje o jego śmierci, jak wiadomo, ksiądz Tadeusz był skonfliktowany z krakowską kurią, a z arcybiskupem również, nie pojawiła się na stronie oficjalnej krakowskiej kurii. No i wtedy łaskawie odpisał, że to znaczy wynikało z tego maila, że to był przypadek i że już potem się pojawiły te informacje o śmierci krakowskiego duchownego. Ale to był jeden przypadek.
No, jakie to jest taka...
pytanie o rzeczy, które oni uważają za trudne, czyli właśnie o te rezydencje, o remonty, są absolutnie ignorowane. Czy prawo prasowe jest chamsko łamane.
Ale jeszcze jedno chciałem właśnie przed chwilę temu dopowiedzieć, że arcybiskup Jędraszewski nie musi tak naprawdę mieszkać ani w Krakowie, ani na terenie diecezji, ani w centrum Krakowa. On po prostu może mieszkać w każdym miejscu w Polsce czy na świecie, prawda?
Może Marcin, ty go przyjmiesz tam, przydadzą się dodatkowe ręce do pracy przy gospodarstwie. Ja już go widzę, jak on idzie tam, jak go gonisz z jakąś karmą.
Ale znaczy pasanie gęsi, bardzo uspokajająca praca. Ja myślę, że Marcin, powinieneś robić takie sanatoria dla ludzi właśnie
biskupów,
z tymi przeżyciami. Na pewno bycie metropolitą krakowskim jest potwornie wyczerpujące i fizycznie, i psychicznie. Także pasanie gęsi u Marcina wydaje się całkiem
zasadne.
Ja bym mógł przyjeżdżać na rekolekcje i czytać im świadectwa na przykład osób skrzywdzonych przez predatorów w sutannach. Nie ma polityki informacyjnej żadnej w Kościele. No mieliśmy taki biskup, był ksiądz Kieloch, chyba jakoś on się tak nazywał. No fatalne te jego występy były. Później Adrianik, no i teraz ten nieszczęsny Gęsiak. Jedna z pierwszych z jego decyzji to była taka, że nie można komentować postów episkopatu i komentować tego, co arcybiskup Gądecki tam publikuje, te jego posty nudne jak flaki z olejem, w zasadzie spotykały się z dużą taką interakcją. Musimy kończyć, coś się kończy, coś się zaczyna i coś się kończy. Ja zwracam się teraz do widzów, to był ostatni odcinek, kiedy miałem jeszcze 49 lat, za tydzień już będę miał 50. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście z nami, że udostępniacie, popularyzujecie tą naszą działalność. Myślę, że w tym komplecie z Małgosią i z Marcinem spotkamy się jeszcze nieraz. Może zaprosimy Piotra Żytyńskiego, który opowie, jak tam wygląda sytuacja w Poznaniu, bo wiem, że też za kilka milionów Gądecki się tam wyremontował, ale tam nikt nie stanął okoniem, chociaż drenuje bardzo mocno tych księży. Zapraszam was wszystkich 15 do Faktycznego Domu Kultury, 15 maja premiera naszej książki Kryminalna Historia Watykanu. Śledźcie to, co pisze Małgosia na temat tej całej historii walki o wpływy na dworze krakowskim. Wiem, że Marcin też przygotowuje nowe teksty, a my widzimy się i słyszymy za tydzień. Bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.